Gościem programu jest Stanisław Kotlarczyk, inicjator akcji Oczy Etiopii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Który to już wyjazd się szykuje, by odmienić ludzkie życie?
Wydaje mi się, że 17.
Zaczęło się od wycieczki. No nieczęsto się zdarza, żeby ktoś postanowił wrócić w miejsce, które odwiedził, by pomagać ludziom, wśród których przebywał.
Tak, no wycieczka w 2007 roku. Wtedy na naszej drodze stanęła kobieta, którą żeśmy się zaopiekowali. I to ona była naszą pierwszą pacjentką, bo tak żeśmy z żoną szukali możliwości, co w tym kraju zrobić. Były pomysły, żeby studnie wykopać na południu, żeby coś gdzieś zadziałać. No a w tak zwanym międzyczasie ta nasza podopieczna pani, którą żeśmy się zajęli, bezdomna, z trójką dzieci, zachorowała na oczy. I to był nasz pierwszy pacjent, to był impuls.
Jakiego rodzaju zabiegi są wykonywane?
Głównie co operujemy, to operujemy zaćmę. Przy okazji robiona jest jaglica, choroba, która praktycznie u nas już nie występuje. To jest choroba biedy, brudu. Wszystkich zabiegów mamy już w tej chwili prawie 4,5 tysiąca zrobionych w tych 16 akcjach. Od 5 lat latają ze mną lekarze z Polski, okuliści z Polski, ale zawsze mamy w zespole Etiopczyka, etiopskiego okulistę, z tego względu, że po prostu łatwiej jest dostać pozwolenia tam na to, żebyśmy tą pracę mogli robić. No i później ten lekarz jeszcze pełni tak zwany dyżur, gdyby, no nie daj Boże, były jakieś powikłania, trzeba przyjść na kontrolę do szpitala, sprawdzić, no to ten lekarz etiopski to robi.
W Polsce zaćma jest operowana właściwie, mówi się nawet o zabiegu, nie o operacji. A tam, jeśli ktoś ma tego typu chorobę oczu, no to jest wyrok najczęściej.
Powiedzmy sobie szczerze, no ludzie, którzy żyją na wsiach albo nawet w małych miastach, to jest wyrok, tak? No bo no, są niewidomi, są zdani na pomoc rodziny, no bo inaczej nie ma takiej opcji. W mieście, w dużym mieście jest to możliwe, jak jest szpital, jak są okuliści, ale znów rodzi się problem finansowy. Ja wiem, że powiem coś, co będzie tutaj może brzmiało śmiesznie, o jakich kwotach mówimy. Dla nas to są śmieszne kwoty, natomiast dla nich to są kwoty, które no, są niewyobrażalne. No, zaćma starą techniką, czyli tak zwane małe nacięcie oka, to jest rząd $150. Tak jak my robimy teraz, jak się robi w Europie, w Polsce, fakoemulsyfikacyjnie, to jest $200-250. Ale to są kwoty dla tych ludzi, to są nie do przeskoczenia pieniądze. To jest ileś wypłat miesięcznych na taką operację, zabieg usunięcia zaćmy, tak?
Co ze specjalistami tam? Czy te podróże lekarzy z Polski łączą się na przykład z jakimiś szkoleniami? Myślę też o sprzęcie, którym tam dysponują lekarze na miejscu.
To jest fajne pytanie i na czasie bardzo, bo w tym momencie jesteśmy na takim etapie naszej działalności, że dostaliśmy od człowieka wielkiego serca mikroskop operacyjny z kamerą i z monitorem i dostaliśmy fakoemulsyfikator i będziemy mogli uczyć Etiopczyków tej.
Wyjaśnijmy jeszcze to pojęcie, dość trudne pewnie dla słuchaczy, pewnie niektórzy nawet pierwszy raz słyszeli tą nazwę.
Są dwie techniki usuwania zaćmy. Jedna to jest tak zwane małe nacięcie, czyli rozcina się oko i wyjmuje się chorą soczewkę i wkłada się sztuczną, a druga technika to jest rozbija się ultradźwiękami soczewkę na takie malutkie kawałeczki, drobniutkie i wysysa się je i wstrzykuje się soczewkę przez taką no, igłę, tak to nazwijmy, i ona się w oku rozwija jak naleśnik. Ja wiem, że jak będą to może słyszeć okuliści, to się będą śmiali z mojego tłumaczenia, ale staram się Państwu to
bardziej obrazowo o tym
właśnie tak obrazowo jakoś wytłumaczyć, tak? Że wokół są tylko trzy malutkie dziurki jak z igły i tak to wygląda. I na drugi dzień jest, no oko nie jest zmasakrowane, nie jest czerwone, nie jest, no jest całkowicie inny komfort dla pacjenta, tak? I moje dane na ubiegły rok, to co słyszałem, to w Etiopii było 106-107 okulistów, ale z tego tylko 5 czy 6 potrafiło operować tą techniką fakoemulsyfikacyjną. Ten sprzęt przenosi nas w całkowicie inny wymiar, ale też jest minus tego, dlaczego, dlatego też mamy Etiopczyka w zespole. Jak jest stara zaćma, taka, że oko już jest białe, stara, twarda, tym się tego nie rozbije. Trzeba po prostu starą techniką operować, bo nie jest w stanie tego maszyna uciągnąć.
No często też chyba dochodzi właśnie do takiej sytuacji, że jednak konieczne jest zastosowanie tej starej techniki, bo podkreślmy, ten dostęp do pomocy specjalistów jest utrudniony przede wszystkim ze względu na brak pieniędzy.
To jest podstawa, to wszystko się rozbija o pieniądze. Ja wiem, że to nie myśmy wymyślili, to Fenicjanie i do nich pretensje. Natomiast no nie da się bez tego. Ostatnio, w ubiegłym roku mieliśmy taki fajny motyw na akcji, bo wyszedłem na korytarz w szpitalu i patrzę, cennik. Wydaje mi się ceny naprawdę bardzo niskie za operację. To tyle, to tyle, to tyle. Rozbite na poszczególne składniki, że rękawiczki kosztują tyle, znieczulenie tyle, bo tam za wszystko się płaci. To coś mi tu mało wychodzi, no i pytam tych pielęgniarek, no na ile się mogę zorientować, tak, o co chodzi, żeby mi wytłumaczyły, no to, że to tyle zaćma kosztuje. I mówię, no ale to coś malutko wychodzi. No tak, ale to jest jak mają ubezpieczenie. Ale kto z tych ludzi ma ubezpieczenie? No ale tyle to na pewno mają. Wychodzimy na korytarz i pytamy pierwszego z brzegu. Więc tych ludzi nikt nie ma ubezpieczenia, bo dla nich to jest abstrakcja. Dawać pieniądze na coś, czego on nie widzi, czego on nie czuje kompletnie. A on te pieniądze potrzebuje na przeżycie, na dzisiaj, na jutro.
Jeśli trzeba, to będziemy się starać zainwestować jakąś sumę, ale płacić wtedy, gdy jeszcze nie jestem chory?
Dokładnie, to kompletna abstrakcja. Bardzo często tak to się kończy, że to Bóg tak chciał, dlatego jestem niewidomy, niewidoma. No i tyle, tak? I wielu z tych ludzi nie dociera, no bo nigdy nie byli w szpitalu. Takie miałem podejście właśnie, że to jest los od Boga.
Gdy ten los zmienia bieg, ktoś odzyskuje wzrok, to jakie są wtedy reakcje?
To powietrze jest dla mnie tak naelektryzowane, jest tak niesamowita atmosfera przez tych ludzi. Oni śpiewają, oni płaczą, oni się modlą, próbują nas dotknąć. Na przykład nie widział ktoś 20 lat i macha sobie ręką przed oczami i nie wierzy w to, że widzi. No to jest coś niesamowitego, to daje sens. Problemy się mnożą na lotnisku, z urzędem celnym. Ja to rozumiem, że to są przepisy, są papiery, ale jest jeszcze ludzki aspekt, nie? No tak się wydaje. Ja przypuszczam, że u nas urzędy zachowywałyby się równie podobnie, gdyby ktoś z obcego kraju przyjeżdżał i przywoził, nie wiem, lekarstwa, dużą ilość lekarstw, które no, nie mają atestu, nie są licencjonowane w Polsce i tak dalej, i tak dalej. No to tak to nie może działać. Tu z kolei lekarze no, pracują na tym, na czym pracują w Polsce. Tak, na tym im się pracuje dobrze, bo to znają. I kupować tam to znów jest problem, bo nie wie jak to działa, z jakim opóźnieniem zacznie działać to znieczulenie czy coś. Wszystko troszeczkę skomplikowane. Wyobrażenia nasze są zawsze takie, że każdy nam będzie pomagał. No nie każdy będzie pomagał, no bo są przepisy, no i też to trzeba zrozumieć.
W Polsce na przykład, gdy ktoś ma chorobę oczu, no to cyklicznie są wizyty u okulisty, sytuacja jest monitorowana, kontrolowana, wiemy w jakim pacjent jest stanie, czy ma choroby współistniejące, jak postępować i tak dalej. A tutaj przyjeżdżamy. Trudno chyba prześledzić historię choroby, powiedzmy, prawda, każdego człowieka. Bywa tak, że po prostu ktoś przychodzi, wiemy, że wymaga pomocy i wiemy, że nie będziemy tam siedzieć kilku miesięcy.
Tak, to oczywiście, no jakiś tam wstępny przesiew mamy, tak, bo jest zawsze informacja wcześniej wysłana do szpitala, że tam będziemy pracować. Zresztą musimy mieć od nich zgodę, wynajęcie sali operacyjnej i tak dalej, i tak dalej. I to po stronie szpitala jest poinformowanie grupy pacjentów, że przyjeżdżamy w tym, a w tym czasie, że będziemy operować. A z reguły to jest tak, że rozsyłają to po takich wiejskich ośrodkach zdrowia, bo też takiego coś tam bywa. Albo przez kościół na mszy ksiądz ogłosi, że w tych, a w tych dniach będą operować w szpitalu. Później pielęgniarki ze szpitala, czy tam miejscowy okulista, z którym mamy umowę, jedzie do tego ośrodka zdrowia, gdzie tam się ludzie powinni się zejść na taką wstępną kwalifikację i on już robi przesiew, tak? No bo, no bo wiadomo, że my robimy zaćmę, że tak powiem kolokwialnie, tak? Robimy zaćmę, robimy jaglicę. No ale to jest nie tylko to, no dobrze, jeszcze skrzydlik, ale są jeszcze różne inne choroby, tak, oczu i jak oni by się zeszli wszyscy, to by nas zablokowali całkowicie i nic byśmy poza kwalifikacjami nie robili. Także pacjenci już są wstępnie przebrani, a i tak potem się jeszcze okazuje, że jeszcze przyjdą, no bo ktoś tam sobie pomyśli, że no jednak z Europy to może cuda uczynią jakieś i a może się uda, nie? A może, no tak mówili, że nie, a może jednak.
Ile osób jedzie do Etiopii?
Jedzie nas trzech, ja i dwóch okulistów, mamy tyle bagażu. Przez ten dar tego fakoemulsyfikatora i mikroskopu, bo same te dwa urządzenia to już ważą 78 kg, a na każdego z nas przypada dwa razy po 23. Gdzie nasze rzeczy to zawsze idą do bagażu podręcznego, a cała reszta to jest wypełniona właśnie sprzętem medycznym, obłożenia, fartuchy, czepki, no rękawice, wszystko to, co konieczne, to jest zawsze spakowane do bagażu. No i cały czas jest kombinacja, tutaj 2 kilogramy więcej, tu coś tam. Tak jak teraz podszedłem trochę sprytnie, zoperujemy pracowników z linii lotniczych i zapytałem, czy nie mają pracowników chorych na zaćmę. Na przykład, bo w tych dniach będziemy operować. Po 3 dniach pani się odezwała, że na chwilę obecną mają 3. Czy mogliby? No oczywiście, żebyście mogli, ale ja bym miał taką tutaj mały problem. Potrzebowałbym 2 bagaże ekstra. Czy by się dało? Wydaje się, że zrobiliśmy deala, bo zoperujemy tam tych 2 czy 3 ludzi, tych pracowników z linii lotniczych, w zamian za to, że dostaliśmy 2 bagaże ekstra. Wylatujemy z Polski 30 kwietnia, zaczynamy operację, landujemy w piątek rano, to jest 1 maja i zaczynamy w sobotę, pracujemy w sobotę, w niedzielę jest dzień wolny i później poniedziałek, wtorek, środa, czwartek.
Czy za każdym razem są jakieś sytuacje, których nie można było przewidzieć, ale w tej pięknej odsłonie?
No zawsze się coś zdarzy. W ubiegłym roku mieliśmy mały problem, na przykład z jedną pacjentką, która zataiła, że ma hemofilię. A to jeszcze było u lekarza tego etiopskiego, na tym małym nacięciu, gdzie to jest, że tak się wyrażę, bardziej krwawe, tak? Było trochę stresu, było jazdy, bo ona przychodziła przez 2 dni do szpitala z zakrwawionym okiem, ale się udało. Zataiła, a była wcześniej w szpitalu gdzie indziej, bo ktoś to później powiedział. Oni wiedzieli i powiedzieli, że ona się nie kwalifikuje, nic jej nie mogą robić, bo się to może źle skończyć, nie? No całe szczęście, że od nas chłopaki stanęli na wysokości zadania i to się udało, ale no było stresu. Jak ja tą kobietę widziałem, jak przychodziła, pierwsze co rano to omiatanie wzrokiem, jest czy nie ma. No i ten ostatni dzień, to był ostatni dzień, jak przyszła i już był opatrunek suchy, wszystko to napięcie zeszło, ale no było stresu. To są zawsze takie fajne historyjki. 2 lata temu, tak, przyszła mniszka z klasztoru, nie widziała 25 lat. Siedziała koło drzwi w kucki na podłodze i wszyscy ją przepychali. Niestety, to jest też przekleństwo Afryki. Geny, silniejszy przetrwa. I no, nie ma litości. Pod tym względem to jest przepychanie się, to jest... Nieraz może Państwo widzieliście takie niby rozczulające obrazki, że jedziemy, jadą biali i dają dzieciakom cukierki i jest gromada tych dzieci i sobie wyrywają z ręki. Ja uprzedzam, bo byłem w Afryce naprawdę dziesiątki razy, w samej Etiopii ponad 50, w związku z tym uczulam na to. Tego proszę nie robić, bo raz, że to jest poniżające, 2, to te dzieciaki między sobą walczą, wyrywają to z rąk, bo to już jest zakodowane, to jest w genach. Silniejszy przetrwa, tak? I ta biedna kobieta siedziała na podłodze, na betonie i wszyscy przechodzili, ja ją tak podniosłem, wprowadziłem do szpitala. A oczywiście zacząłem przepytywać, skąd przyszła, jak na imię i tak dalej. Dotarła do nas coś ponad 70 kilometrów. Na imię miała Cahaj. Cahaj znaczy słońce. I najlepsze było to, że na drugi dzień po operacji, ja się śmiałem ze łzami, zresztą teraz też trochę mi gardło ściska, że Cahaj zobaczyła Cahaj po 20 paru latach.
To tylko jedna z historii, a na pewno będzie ich więcej. Stanisław Kotlarczyk, inicjator akcji Oczy Etiopii. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.